Otwórzcie Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od 36 wiersza czytamy. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i od 36 wiersza. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia. A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg wasz powoła. Wielu też innymi słowy składali świadectwo i napominali ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I jeszcze 46 wiersz. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Temat dzisiejszego mojego zwiastowania to na krawędzi. To, co chciałbym dzisiaj mówić, zatytułowałem na krawędzi. I jak gdyby inspiracją, czy powodem, dla których chcę dzisiaj zwiastować, powodem Słowo Boże jest ostatnie zwiastowane słowo w tym zborze brata Daniela, a także to, czego doświadczam i to, co wynika z obserwacji w moim życiu. To wszystko jest jak gdyby inspiracją do tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Ale zanim zacznę, to chcę cofnąć się do ostatniego mojego zwiastowania i chciałbym przypomnieć ten moment, który czytaliśmy także z Dziejów Apostolskich, z trzeciego rozdziału, od pierwszego wiersza. I tam jest mowa o Piotrze, o Janie, którzy uzdrowili w imieniu Jezusa Chrystusa tego sparaliżowanego, chromego człowieka. I chciałbym wrócić do tego zwiastowania i zwrócić uwagę na oto taką rzecz, że ten człowiek siedział między światem a świątynią na krawędzi, po prostu pod kościołem. On nie był ani w świecie i nie był też w kościele. Oczywiście ja pomijam fakt, że w Starym Testamencie chromemu nie wolno było wejść do świątyni, ale możemy mówić i to będzie zgodne z teologią. A żeby pokazać tego człowieka, dlatego że Biblia jest wyjątkową księgą. Mnie zawsze interesowało to i modliłem się i modlę się i będę się modlił do Boga, ażeby mógł zobaczyć to, co jest za literami w Biblii. To, co jest za literą w Biblii. To chciałbym znać, to chciałbym widzieć, to chciałbym poznać, to chciałbym zrozumieć. Dlatego, że ta prawda za literą, którą czytamy tutaj z tej księgi, jest wyjątkowa i jest nie do przecenienia. I każde słowo, każde zdarzenie, każdy obraz w Biblii ma ogromne znaczenie i ma wielkie przesłanie, które jest od Boga skierowane do świata, do ludzkości, do każdego jednego człowieka. I spójrzmy na tego, który siedział pod świątynią. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli i wyciągnęli, patrząc na ten obraz, wyciągnęli pewną prawdę. Ten człowiek siedzi pod świątynią. On słyszy śpiew w kościele. On słyszy, że tam coś się dzieje. Ale wciąż tam nie jest w tym kościele. Wciąż siedzi pod kościołem. A z drugiej strony patrzy na świat i oczekuje, żeby świat mu pomógł. I jest rozdarty między światem a kościołem. Tam przychodzą ludzie, ażeby wielbić Boga, ażeby z Bogiem się spotykać, ażeby Boga doświadczać. A tutaj biedny, chromy człowiek siedzi pod kościołem i nie może tam wejść. A pomocy oczekuje nie od tych, którzy znają Boga i którzy mogą wszystko, ale skierowany jest na oczami swoimi do świata i ci, którzy wchodzą tam, chciałby, ażeby jemu pomogli. Chcę powiedzieć, że ten człowiek, o tym mówiliśmy, nie żyje pełnią życia, ale ten biernak żyje z jałmużny. I to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, to, na co chciałbym zwrócić uwagę i to, co jest smutnym obrazem, to to, że wielu ludzi, którzy chodzą do kościoła i którzy uważają się, że są chrześcijanami, nie żyją pełnią duchowego życia, ale żyją po prostu z jałmużny. Żyją jak biedacy. Żyją po prostu jak biedacy. I dlatego, że w ich życiu jest jakiś paraliż. Dlatego, że ich w życiu jest jakiś problem. I oni do końca nie mogą sobie z tym poradzić. I to dobrze pasuje do tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Oni po prostu są na krawędzi. I mogą mijać lata. Zauważcie, że ten człowiek miał 40 lat. I on przez te 40 lat żył w takim stanie, takiego paraliżu i nic z tym nie zrobił. Oczywiście niektórzy mogą całe życie tak przeżyć. Ale to jest obraz niezwykle smutny i niezwykle ważny. I chciałbym, żebyśmy się nad tym obrazem zastanowili, bo to jest prawda z Bożego Słowa. I teraz przez chwilę. Czym jest Kościół Jezusa Chrystusa? Czasami, gdy rozmawiam z ludźmi i zadaję im pytanie, czym jest Kościół Jezusa Chrystusa, jestem zdziwiony ich odpowiedziami. A gdy zadaję pytanie, kim jest chrześcijanin, to wiecie, że wielu ludzi nie jest w stanie odpowiedzieć. A jeżeli mówią to, kim jest chrześcijanin, to mówią takie ludzkie frazesy, religijne frazesy, które nic nie mają wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem. Dlaczego dzisiaj zadaję takie pytanie? Dlatego, że mówi się, że Kościół w Europie jest niezwykle słaby. Mówi się, że Kościół na świecie jest niezwykle słaby. Poza miejscami, gdzie są przebudzenia i gdzie jest działanie Ducha Świętego i gdzie do życia tych ludzi wchodzi Boże życie, poza tymi momentami, poza tymi miejscami, tak naprawdę Kościół w wielu miejscach, oczywiście nie we wszystkich, ale w wielu miejscach jest słabym kościołem i to jest życie, które polega na życiu na krawędzi między światem a kościołem. I jest wiele powodów, dla których dzisiaj ludzie żyją na takiej krawędzi. Dlatego, że z jednej strony pociąga ich świat, a z drugiej strony coś takiego przeżyli, że jednak ileś tam jest bojaźni w ich sercach, choć to jest o wiele za mało, to jest niewystarczająco, ale z powodu tych kilku przeżyć, albo iluś tam przeżyć w swoim życiu, to powoduje, że jednak nie chcą całkowicie odejść do kościoła, odejść od kościoła, ale gdzieś tam są między jedną stroną a drugą. Są jeszcze inni ludzie, którzy nie mają bojaźni, którzy w ogóle nie mają bojaźni i robią eksperyment w swoim życiu. Po prostu zaczynają flirtować ze światem i myślą, że panują nad tym. Chcę powiedzieć, że to, co postrzegam i to, co dzisiaj widać, to wielu ludzi dzisiaj flirtuje ze światem i uważają, że nad tym panują. Dotykają różnych rzeczy tego świata. Często to są rzeczy niewłaściwe. Często to są rzeczy, które Boga zasmucają, ale oni uważają, że są w porządku i że nad tym panują. I że nie ma problemu. To jest życie na krawędzi. I to spowoduje pewnego razu, że gdy obudzą się, będzie już za późno. Będzie już za późno i już sami nie będą w stanie wrócić z powrotem. Zostaną tak zmanipulowani przez diabła, zostaną tak przez niego oszukani, że pójdą za daleko, krok za daleko i będzie już za późno, żeby z powrotem wrócić. I życie ich już będzie spędzeniem na krawędzi. I to jest najbardziej smutny obraz wielu, wielu ludzi dzisiaj. Jest jeszcze jeden, są jeszcze inni ludzie, którzy próbują, jak daleko mogą posunąć się, będąc w kościele, jak daleko mogą posunąć się w kierunku niewłaściwych rzeczy. Ja nie wymieniam teraz, w tej chwili, o co chodzi, ale tylko mówię o pewnej prawdzie. Eksperymentują, ich eksperyment polega na tym, próbują na czegoś takiego, że posuwają się, czynią coś takiego i próbują, jak daleko można posunąć się, jak daleko można posunąć się do świata i wciąż być uważanym, że się jest dobrym chrześcijaninem. Oczywiście są rzeczy widoczne i są rzeczy niewidoczne. O tym ci ludzie zapominają. Ale robią właśnie coś takiego. Znowu wrócę do tego słowa. Flirtują ze światem i próbują, jak dalece mogą się posunąć, i to jak gdyby pozostanie bez konsekwencji w tym sensie, że nikt do nich nie przyjdzie, nikt im niczego nie zarzuci i nikt nie będzie zadawał im niewygodnych pytań. Chcę powiedzieć, że wielu ludzi w ten sposób zostało w kościele zmanipulowanych. Po prostu popadają w różne sytuacje. Robią rzeczy, które stają się ich problemem. Gdy potem przychodzą na nabożeństwo i słuchają Słowa Bożego, to wcale nie są zainteresowani działaniem Ducha Świętego. I gdy przyjdą na nabożeństwo i jest Duch Święty, to uciekają na ostatnie miejsce w kościele. Albo chowają się za filarem, gdy przyjdzie działanie Ducha Świętego, bo boją się, żeby nie powiedział czegoś, co jest ich problemem. Boją się tego, ażeby to, co dotychczas przez lata było skrywane, to, o czym nikt nie wie, tylko oni sami, boją się, że pewnego dnia, gdy przyjdzie Duch Święty w działaniu, nagle ktoś wskaże na nich rękę i powiedzą, tak jak pastor kiedyś powiedział, że był w Rosji, mogę to powiedzieć, pojechał do Rosji, całkiem do innego kraju, kto tam mnie zna? A tam na nabożeństwie staje pewien człowiek, który jest namaszczony Duchem Świętym, który ma poznanie od Boga, który ma objawienie skrytych rzeczy i mówi, ty młody człowieku z Polski, ty chodzisz krzywymi drogami, o ile dobrze pamiętam. I ci ludzie nie są zainteresowani pełnią działania Ducha Świętego, bo wiele rzeczy gdzieś tam jest. I po prostu są na ostatnim miejscu. I gdyby nawet ktoś stanął i powiedział, to jest czas, ażeby w ostatniej chwili wyjść z kościoła, żeby nie słyszeć tego. To jest życie na krawędzi. To jest życie, to jest gromota, to jest paraliż, który dotknął wielu ludzi dzisiaj w kościele i dlatego kościół osłabł. Dziś niewielu ludzi jest zainteresowanych, ażeby pełnia Ducha Świętego objawiała się. Ja nie chcę powiedzieć, że takich ludzi nie ma. Są tacy ludzie. Oni po nocach płaczą. Oni wołają do Boga i wierzą, że pewnego dnia Bóg wysłucha ich modlitwy. i przyjdzie Boża obecność, i przyjdzie Boża przemiana, i coś zacznie się dziać, i ludzie naprawdę będą przemieniani i będą doświadczali prawdziwego Bożego, prawdziwego Bożego nowonarodzenia. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o trzech rzeczach. To był wstęp. Teraz powiem o trzech rzeczach, które są prawdą biblijną, a które spychają ludzi na krawędź. I oni są ani w świecie, ani w Kościele. Kiedy czytacie ostatnią księgę Biblii, to tam Bóg pewnego dnia mówi, pewnego razu w Biblii mówi, że gdy człowiek będzie letni, to jest najgorszy, jaki może być. Ale wróćmy do tego fragmentu Bożego Słowa. Po pierwsze, apostoł Piotr wstaje i mówi kazanie. Prosty człowiek, rybak, człowiek, który niedawno był pełen bojaźni, który zrezygnował z wielu rzeczy, który zaparł się Jezusa. Gdy Jezus umarł, w końcu zrezygnowany, mówi, pójdę ryby łowić. Nagle to wszystko zostawił. Ten prosty człowiek mówi kazanie i to kazanie wcale nie jest porywające. On po prostu cytuje fragmenty Starego Pisma. On cytuje fragmenty zakonu Starego Testamentu i krótko je tłumaczy. I wcale nie mówi wielkich wywodów, tak jak na przykład umiał to czynić apostoł Paweł. Po prostu mówi tylko parę zdań, używając fragmentów Starego Testamentu. I co czytamy w Bożym Słowie? Ludzie, gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. I on mówi tak, niech z pewnością wie cały dom Izraela, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, Bóg uczynił go Panem. Powiedział proste zdanie. Prosty człowiek powiedział proste zdanie. I zobaczcie, ci ludzie byli do głębi poruszeni. Dlaczego? Dlaczego byli do głębi poruszeni? Bo przecież nie dlatego, że nagle elokwentny człowiek stanął przed nimi i powiedział takie kazanie, że wszyscy mówią, wow, ale wykład słowa, powala, nie proste słowo. A oni byli poruszeni, dlatego, że słowa tego prostego człowieka wziął Duch Święty i z jego ust przeniósł do tych, którzy tam byli zgromadzeni i dotknął ich serc i umysłów. I oni byli poruszeni. Pamiętajmy, to jest początek Kościoła, który zrodził się w ogniu Pięćdziesiątnicy. Na ziemi już jest Duch Święty. Jezus już jest w niebie. Jezus już jest uwielbiony. Na ziemi już jest Duch Święty. Rozpoczął swoje dzieło i zapoczątkował erę Kościoła nowotestamentowego, który trwa do dzisiaj. Możemy powiedzieć, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa i doświadcza działania Ducha Świętego, jest spadkobiercą, jest częścią tego Kościoła, który przez 2000 lat wciąż trwa. Był raz mocniejszy, był raz słabszy, był przez cały czas atakowany, ale ostał się i wciąż jest, i wciąż trwa, i wciąż składa żywe świadectwo światu o Jezusie Chrystusie. To, co chcę powiedzieć w tym momencie tego fragmentu Słowa Bożego, to, że ci ludzie byli poruszeni do głębi. Oni byli poruszeni do głębi. Co ja chcę dzisiaj powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że jeżeli człowiek dzisiaj nie jest poruszony przez Ducha Świętego do głębi, nie ma nowonarodzenia. Co dzisiaj jest problemem? Ludzie, którzy są w Kościele i którzy nigdy w życiu nie byli poruszeni do głębi. Oni byli poruszeni. Oni w jakimś momencie, w jakim sensie byli poruszeni. Nie odważę się powiedzieć, że w ogóle nie byli poruszeni. Byli w jakimś sensie poruszeni. I to poruszenie spowodowało to, że przyszli do Kościoła. Ale problemem jest poruszenie człowieka do głębi. poruszenie człowieka do głębi i przewrócenie ich życia całkowicie, i żeby stać się człowiekiem zupełnie innym, zupełnie nowym, odrodzonym. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 12 wierszu powiada: a jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe, wszystko stało się nowe. Po drugie, ludzie, którzy są nowonarodzeni, którzy są przejęci do głębi, to są ludzie, którzy myślą. Chcę powiedzieć, świat nam zarzuca nam, że chrześcijaństwo to są ludzie, którzy nie myślą, tylko to, co im powie ksiądz albo pastor, to jak baranki idą po prostu za tym. To wszyscy ludzie na świecie właśnie nie myślą. A jedynymi ludźmi, którzy zastanawiają się nad swoim życiem, jedynymi ludźmi, którzy w ogóle myślą, to są chrześcijanie, którzy zastanawiają się nad wieloma rzeczami, nad życiem, nad sensem życia, to są właśnie chrześcijanie. Wiecie, co dzisiaj jest w świecie? W świecie jest to, że ludzie nie chcą myśleć, boją się myśleć. A jeżeli przychodzi do nich Duch Święty i zmusza ich do myślenia, do zastanawiania się nad swoim życiem, zaczynają się tego obawiać, jakby się bali, że nagle dojdą do czegoś, co ich przerazi, i wolą wypić wódkę, dobre wino, albo narkotyk wziąć, albo zapalić papierosa, zająć się czymś, byleby tylko nie myśleć. A po drugie, wielu ludzi mówi, że myślenie męczy człowieka. Już Salomon powiedział, że myślenie męczy człowieka. Po trzecie, ludzie nie mają czasu nawet myśleć. Zauważcie, że życie człowieka tak pędzi i ludzie są tak zaangażowani w wiele różnych rzeczy, że nie mają czasu pomyśleć i usiąść. Po prostu czasu nie mają, a jak już mają ten czas, to nie chcą. A jak już myślą i przychodzi do nich Duch Święty, to bronią się jak mogą. To są właśnie ludzie ze świata. A właśnie wierzący ludzie idą do komory, zamykają za sobą drzwi i po prostu myślą, rozmawiają z Bogiem, zastanawiają się nad Jezusem, zastanawiają się nad własnym życiem, zastanawiają się nad sobą, co tutaj robią, zastanawiają się, kim jest Jezus, zastanawiają się, dlaczego umarł za ludzi, i nad wieloma rzeczami zastanawiają się. I są do głębi poruszeni, a Duch Święty przychodzi do nich i porusza ich, i porusza ich. I to powoduje, że ci ludzie stają się zupełnie innymi ludźmi. Wielu ludzi na świecie po prostu, którzy żyją na krawędzi, tak naprawdę nie wiedzą, jak żyć. Gdybyś zapytał ludzi dzisiaj, czy człowiek wierzący wie, jak żyć? Zapytajcie ludzi i powiedzcie kogoś, czy wiesz, jak żyć? Czy wiesz, jak żyć? Ja nie mówię teraz o świecie. Zapytaj się kogoś wierzącego i niech ci powie, czy wie, jak żyć. Chcę powiedzieć, że wielu ludzi nie wie, jak żyć. Żyją z dnia na dzień. Bez nadziei, żyją z dnia na dzień. To nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem, które daje Duch Święty. Ludzie nie wiedzą, jak żyć. Ktoś kiedyś powiedział, nie wiedzą, jak żyć i nie wiedzą, jak umrzeć. Kiedyś przeczytałem w książce taką historię, że dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Pewna bardzo piękna dziewczyna, kiedy kończyła średnią szkołę, została wybrana jako miss tam szkoły, czy klasy, czy szkoły. I z tego powodu szkoła jak gdyby wydała taki bankiet, taki wielki bal. I wszyscy rodzice z tej klasy, z dziewczyny tej klasy byli na to uroczyste i zaproszeni. No i rodzice tej pięknej dziewczyny byli dumni, że wydali na świat tak piękną dziewczynę, że jest miss, że wszyscy się nią zachwytają. Podchodzili inni rodzice do jej rodziców i mówili mi: gratulujemy tobie, no wydaliście piękną dziewczynę. Nauczyciel mówi, że dobrze się uczy. Same zalety. Wszyscy są zachwyceni. Wszyscy gdzieś tam w sercu są trochę zazdrośni, że to nie ja. I w pewnym momencie ci rodzice bal trwa dalej. Rodzice jak gdyby wychodzą i wracają do domu, a młodzież jeszcze się bawi. Tak jak to jest. Jak to jest w świecie, jak to jest w szkołach. Po prostu bawią się. No i rodzice przyjechali do domu i nagle gdzieś tam o północy dostają telefon, że ich córka wracała do domu i stał się wypadek, jest w ciężkim stanie, leży w szpitalu. No i rodzice przyjeżdżają do szpitala i córka jest umierająca. Ta piękna niewiasta, przy którą było życie, życie stało otworem, piękna, no tylko żyć. I nagle leży w szpitalu i umiera. I matka i ojciec nie mogą nic powiedzieć, nie wiedzą, są bezradni, co mają zrobić. I nagle na chwilę córka, dziewczyna odzyskuje przytomność, otwiera oczy i widzi twarz swojej matki. I mówi do niej: mamo, nauczyłaś mnie w moim życiu, jak znosić z gracją kieliszek wina. Nauczyłaś mnie, jak z gracją zapalać papierosa. Nauczyłaś mnie wiele rzeczy, ale nie powiedziałaś mi nic o śmierci. Co ja mam teraz robić? Ja teraz odchodzę, ja nie wiem, gdzie ja idę. Tego mi nie powiedziałaś. Tego mi nie nauczyłaś. Na to mnie nie przygotowałaś. Mówiłaś o różnych rzeczach, ale to teraz staję w obliczu śmierci i nie wiem, co zrobić. Mamo, jestem pełna lęku. Co ja mam robić? Matka pełna łez, nic nie mogła zrobić. Ludzie nie umieją żyć. Ludzie w kościele nie umieją żyć. To jest smutne, że ludzie w kościele nie umieją żyć. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy. Bo czasami trzeba być ostrożnym. Jesteśmy chwytani za słowa. Nie wszyscy, ale wielu ludzi w kościele nie umie żyć. Pełnia życia, pełnia pokoju, pełnia radości, pełnia zwycięstwa, pełna działania Ducha Świętego. To jest życie. Przemienione życie przez Boga. Napełniony człowiek Duchem Świętym. To jest pełnia życia. Jeżeli tych rzeczy nie ma, ludzie są spychani na krawędź, jak ten biedny pod kościołem, i żyją w cudzysłowie z duchowej jałmużny. Po prostu to jest jałmużna. Wystarczy im, że łezka z oku, że łza z oku na nabożeństwie popłynie. Wystarczy im lekkie wzruszenie. Wystarczy, że przez chwilę poczują się dobrze. I to im wystarczy. Po prostu wielu ludziom to wystarczy. Ale to nie jest pełnia życia. Nie za taki Kościół Jezus umarł. Zrozumienie, czym jest śmierć Jezusa Chrystusa i czym jest przelanie krwi Jezusa Chrystusa, jest podstawowy, jest priorytetem, jest niezwykle ważny. Drugi element, o którym chciałbym powiedzieć, to apostoł Paweł mówi do tych ludzi: ratujcie się. Ratujcie się, on tutaj używa takiego słowa. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Piotr mówi: ratujcie się. Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Drugim elementem, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest całkowite odejście od świata i zwrócenie się ku Kościołowi albo wejście do Kościoła. Chcę powiedzieć teraz o czymś niezwykle ważnym. Chcę powiedzieć o takim radykalnym odcięciu się od świata. Ja nie mówię, ja cały czas jestem w świecie. Moim zadaniem jest być w tym świecie. Ja nie pójdę do zakonu, ja nie schowam się w kościele, a nie w domu. Moim zadaniem być w świecie, być wśród grzeszników, Tam jest moje zadanie, bo ja znam moje powołanie, ażeby zwiastować im Ewangelię. Ale ja jestem człowiekiem radykalnie odłączonym od świata. Ja żyję w świecie, ale ja nie mam nic wspólnego z tym światem. Jedynie tylko co to z ludźmi, którzy potrzebują zbawienia, którym należy zwiastować Ewangelię. W ogóle czym jest świat? Gdybyście na przykład zapytali się wierzącego człowieka, powiedz mi, czym jest świat? Powiem wam, byście byli zdziwieni odpowiedziami, bo ja zrobiłem to. Zapytajcie, czym jest kogoś, czym jest świat? Niektóre odpowiedzi są prawdziwe, niektóre odpowiedzi są zgodne z prawdą, niektóre odpowiedzi w ogóle nie mają nic wspólnego z tą prawdą. Czym jest świat? Mówi się świat i Kościół. Czasami ludzie mówią, o co im chodzi z tym światem w ogóle? O czym oni mówią? Jest różnica między światem a Kościołem. Ale człowiek, który jest na krawędzi, on tej różnicy nie widzi po prostu. Dla niego jest i w świecie dobrze, i w Kościele jakoś jest. Otóż czym jest świat? Świat to są ludzie, którzy żyją bez Boga. To jest świat. Świat to są ludzie. Jest jakimś totalnym nieporozumieniem, że Ziemia to jest świat. Oczywiście Ziemia jest świat w tym sensie innym, ale nie tym, o czym mówi Biblia. To w ujęciu biblijnym, to co apostoł Paweł ma na myśli, mówiąc świat a Kościół, to co miał na myśli? Nie góry, nie rzeki, nie budowle, nie miał tego na myśli. Ludzi miał na myśli, którzy żyją bez Boga, którzy są opanowani, oszukani, zmanipulowani przez diabła. To jest świat. To są ludzie, to jest świat. I przebywanie wśród tych ludzi powoduje to, że wielu ludzi kara się niewłaściwymi rzeczami. Właśnie przebywanie tam wśród tych ludzi. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale w 8 wierszu mówi tak. Byliście kiedyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Byliście kiedyś ciemnością, byliście w świecie. Świat to ciemność. To ludzie bez Boga. To jest ciemność. Byliście kiedyś ciemnością. Teraz jesteście światłością w Panu. Tak mówił apostoł Paweł. Tak mówił apostoł Paweł. Świat, to co jest dzisiaj wielu problemem, problemem wielu ludzi, to to źle pojmowana miłość. To jest inny temat w ogóle, mówiliśmy o tym. Ale na przykład chcę powiedzieć, że Jezus coś takiego powiedział, tylko taki jeden fragment. Przyszedł Jezus i co powiedział? Powiedział, ja nie przyszedłem na ziemię dać pokój. Nie chodziło Jezusowi o to, że On przyszedł po to, żeby wojen nie było. Bo one i tak były, są i będą. Jezus mówił, przyszedłem na ziemię nie dać pokój, ale przyniosłem na ziemię miecz. Miecz. Na czym polegał miecz Jezusa? Ludzie myślą, że Kościół to taki sentymentalny wujek. Po prostu, że wszystko jest tak fajnie, tak po prostu trzeba, żeby tak było miło. Oczywiście to jest element Kościoła. To jest element Kościoła, a jeżeli ktoś poprzestaje tylko na tym, to to jest smutne. To jest smutne. Na czym polega na tym, że Jezus powiedział, że przyniosłem miecz? Powiedział, miał na myśli radykalne odcięcie. Albo świat, albo Kościół. To jest miecz. Miecz obosieczny, to jest Słowo Boże, który oddziela dobro od zła, ciemno od światłości. I ten miecz, tam nie ma sentymentów. Miecz po prostu spada i rani. Tam nie ma momentu, tam nie ma mowy o jakimś, o jakiejś takiej byle jakości, o jakimś sentymentalizmie, o jakimś czymś, że nie wiadomo jak to nazwać. Po prostu przychodzi miecz Bożego Słowa i oddziela. I albo tak, albo tak. I Kościół Jezusa Chrystusa polega na tym, Kościół Jezusa Chrystusa polega na tym, że to odcięcie powoduje, że zaczynamy mieć społeczność z Jezusem Chrystusem i dla nas to jest ważne. Kościół Jezusa Chrystusa to także to, że gdy jesteśmy przemienionymi ludźmi, to doświadczamy nowych rzeczy i nie mamy nic wspólnego z rzeczami, które są na tym świecie. Apostoł Paweł także powiedział: nie miejcie nic wspólnego z bezużytecznymi uczynkami tego świata. Nie miejcie nic z tym wspólnego. Ale ludzie, którzy żyją na krawędzi, po prostu właśnie mają z tym problem. Co jest dzisiaj problemem? Co powoduje, że Kościół jest słaby? Po prostu nigdy w ich życiu nie było radykalnego odcięcia. Tam się zmieniły pewne rzeczy. Nie można powiedzieć, że tam się nic nie zmieniło. Tam się pewne rzeczy zmieniły. Tam się może wiele rzeczy zmieniło. Ale tam nie zmieniło się wszystko. I to wszystko powoduje problem. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wiecie, co jest jeszcze problemem? My jesteśmy po to, żeby zwiastować Ewangelię. A Ewangelia jest księgą, która nigdy nie szła na kompromis. To, co jest problemem, czego możemy dzisiaj doświadczyć, to, co możemy zauważyć, to, że niektórzy ludzie po prostu wrócili do starych rzeczy, których już się pozbyli. Wiecie, co dziś w Kościele jest problemem? Że wielu ludzi wróciło do starych grzechów. Przez nieostrożność, przez bezmyślność, przez uważanie, że panują nad wszystkim, przez zaniedbanie modlitwy i przez zaniedbanie czytania Bożego Słowa zostali tak oszukani, że wrócili do starych grzechów. I teraz wstyd im jest, że nagle łapią się na tym, że robią to, co kiedyś już nie było ich problemem, a to nagle wróciło. I jest wstyd im przed niektórymi ludźmi. I próbują na siłę, po ludzku, w cielesny sposób, robią wszystko, dwoją się i troją, żeby tego nie można było zauważyć, żeby to nie wypłynęło na wierzch. Po prostu jest im głupio, jest im wstyd. Jest im wstyd przed Jezusem, ale przede wszystkim wstyd im jest przed człowiekiem, chociaż powinni bardziej się Boga bać. Ale jednak tak się dzieje. Wstyd im przed człowiekiem, że już nad pewnymi rzeczami nie panują. Że już nie panują, że to już niedługo wybuchnie. Że to niedługo nagle eksploduje i nagle pojawi się cała prawda o mnie, jaki naprawdę jestem. I to tych ludzi męczy, to tych ludzi związuje. To powoduje to, że nie mają odwagi. To powoduje to, że nie mają siły wielbić Boga. Tak, nie są wyzwoleni. Nie mają siły wielbić Boga. Nie mają siły się pomodlić. Po prostu to wszystko ich męczy. Biblia powiada. Ostatnia księga Biblii, Apokalipsa powiada: nieczystego tam nic nie wejdzie. Nieczystego tam nic nie wejdzie. 21 bodajże rozdział, dobrze pamiętam. Nieczystego tam nic nie wejdzie. Nieczystego tam nic nie wejdzie. I to nie ma znaczenia, czy to jest małe, czy to jest duże. Te rzeczy, które wróciły, to jest nieprzebaczenie, to jest brak miłości, to jest niewłaściwy język, to jest uprzedzenie, to jest nieszanowanie innych ludzi. Te rzeczy z Biblią i z modlitwą już wymieniłem. I jeszcze wiele innych. I wiecie, co to powoduje? Spychanie człowieka na krawędź. On już nie jest w Kościele. On nawet jeżeli przyjdzie do Kościoła, to tak naprawdę on siedzi pod tym Kościołem. On po prostu jest z boku. On jest z boku. On nie jest w centrum Kościoła. Przez niego nie przepływa Boże życie. I ostatni element, ja już teraz muszę skrócić, jeszcze 5 minut, dajcie mi jeszcze 5 minut i już skończę. Za 5 minut skończę. Uwierzcie mi, jest w pół, 5 po pół skończę. Bardzo mocno skrócę, choć to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, teraz powiedzieć, ten trzeci element, nadawałby się właściwie na jedno całe kazanie, ale ja tylko powiem, o co mi chodzi. Człowiek, który jest wstrząśnięty, tak jak w dziejach apostolskich, to jest obraz pierwszego kościoła. Ci ludzie byli do głębi poruszeni. To jest pierwsza prawda o człowieku. No to czytamy z Biblii. To jest obraz kościoła. To jest obraz pierwszego kościoła. Ludzie, którzy byli do głębi poruszeni. To jest pierwsza rzecz. Po druga rzecz, apostoł Paweł mówi: ratujcie się wśród tego pokolenia przewrotnego. Ratujcie się. Wyjdźcie z tego. To jest radykalne odcięcie się od świata. Choć mówiliśmy, że jesteśmy po to, ażeby świecić na tym świetle, w tym świecie. My jesteśmy po to, żeby świecić na tym świecie. My jesteśmy solą tej ziemi. My jesteśmy do składania świadectwa. Ale my nie mamy nic wspólnego z tym światem. I trzecia sprawa, która jest niezwykle istotna, to to, i coraz częściej to możemy oglądać w różnych kościołach. Ja jestem człowiekiem wierzącym, a ja do kościoła nie muszę chodzić. Mam takiego człowieka, który mówi: ja nie muszę do kościoła pójść. Mogę wam nazwisko i imię powiedzieć, ale nie będę tego robił. On mówi, że on woli pójść na łono przyrody, do lasu, na pole, bo to stworzył Bóg, i on tam z Bogiem rozmawia. To jest oszustwo. To jest kłamstwo. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem i z Kościołem. Chcę powiedzieć, że jeżeli człowiek... Ja teraz powiem coś, co może nie jest wygodne. Ja wcale nie będę namawiał, że masz chodzić do kościoła. Ja tego nigdy nie zrobię i nie będę mówił tego. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli człowiek nie ma i nie chce mieć społeczności z innym wierzącym człowiekiem, to nie jest chrześcijanin. Nieważne, co on mówi. Jeżeli dla kogoś Kościół nie jest ważny i chodzenie na nabożeństwo nie jest ważne, to nie jest Kościół i to nie jest chrześcijaństwo. Ja chcę powiedzieć tak. Przeze mnie ja jestem świątynią dla Ducha Świętego. I pastor jest świątynią dla Ducha Świętego. I Bogusia jest świątynią dla Ducha Świętego. I Ewa jest świątynią dla Ducha Świętego. I tak byśmy mogli wymienić jeszcze wiele osób. Wiecie, dlaczego ja się chcę z wami spotkać? Bo w was płynie to samo życie, co we mnie. Ja jestem zainteresowany Bożym działaniem w waszym życiu. Ja jestem tym zainteresowany. Jestem zainteresowany, co się dzieje w świecie, w polityce, w gospodarce w innych po prostu dziedzinach. Mi to nie interesuje. Ale ja jestem zainteresowany, co się dzieje w waszym życiu. Ja skracam. Mógłbym tu jeszcze parę rzeczy powiedzieć i teraz powiem tylko ostatnią rzecz. Dlaczego ludzie są trzymani przez diabła na krawędzi z dala od kościoła? Chciałbym podać wam dwa przykłady polegające na tym, że ludzie bez kościoła nie mogą żyć. Chciałbym to teraz udowodnić. Udowodnię wam dwoma przykładami z Biblii, że ludzie bez kościoła nie mogą żyć. Nie dlatego, że ja wygłoszę moją filozofię, tylko oprę to na Słowie Bożym. Tych przykładów jest więcej, ja wybrałem tylko dwa. Tak, pierwsze lepsze z brzegu. Po pierwsze chcę powiedzieć tak, historia Starego Testamentu za czasów Hioba. Przyszło trzech przyjaciół. Zaczęli rozmawiać o Bogu ze swoim przyjacielem. Jak się kończy ta historia? Bóg mówi: idźcie po cielców, złóżcie mnie na ofiarę, a Hiob się będzie o was modlił, bo waszych modlitw wysłucham. Chcę powiedzieć, że dzisiaj wielu ludzi, i mówię to ze łzami w oczach, poszło tak daleko na krawędź, że ich modlitwy Bóg już nie wysłucha. Oni potrzebują kogoś, kto będzie się za nimi wstawiał. Oni potrzebują drugiego człowieka, tak jak ci przyjaciele Hioba. Oni potrzebowali kogoś, kto się za nimi będzie wstawiał. I dopiero wtedy Bóg ich wysłucha. To jest krawędź, po której leży wielu, wielu ludzi. I już ich modlitwa jest słaba. Już ich modlitwa jest niewysłuchana. Oni już tak daleko zaszli. Oni już się tak daleko posunęli w swoich grzechach, że Bóg co prawda słyszy ich modlitwę, ale już ich nie wysłucha. Już ich nie wysłucha. Bo widzieli łaskę, bo widzieli cuda, bo widzieli Boże działanie, bo widzieli w swoim życiu uzdrowienie, bo widzieli przebaczenie grzechów, to wszystko widzieli i tego wszystkiego doświadczyli. A teraz znaleźli się na krawędzi i już musi ktoś za nimi się wstawić. I drugi element, druga prawda. Jezus kiedyś spotkał się z Piotrem i Piotr taki pewny siebie rozmawia z Jezusem. A Jezus mu mówi: modliłem się za ciebie, żeby twoja wiara nie ustała. I byśmy dzisiaj mogli powiedzieć tak: gdybym się za ciebie nie modlił, straciłbyś wiarę i poszedłbyś. I gdzieś by śladu po tobie nie było. Ale dlatego, że modliłem się za ciebie, Piotrze, dlatego twoja wiara wciąż trwa. I kończę sobie powiedzieć tak. Możecie mieć różny stosunek do chrześcijaństwa, do Kościoła, ale kończę sobie powiedzieć takim zdaniem. Bez Kościoła nie można żyć. Jeżeli ktoś uważa, że można, już jest zmanipulowany, oszukany i po prostu jest na krawędzi. Co chciałem dzisiaj powiedzieć? A żebyśmy przez chwilę zastanowili się, czym jest prawdziwy chrześcijanin i czym jest prawdziwy Kościół. Amen.